dzisiejsze słowo chciałem poświęcić właśnie modlitwie. Jest bardzo ciekawe, bo usiadłem, to już właściwie od piątku się działo. Cały czas Bóg na nowo i na nowo mówił do mnie na temat modlitwy. I dzisiaj, kiedy przygotowałem słowo, to właśnie Zbyszek zadzwonił, że chciałby się czymś podzielić związanym z modlitwą i postem. I to było rewelacyjne, że te same rzeczy do nas jakoś tak Bóg mówi w tym czasie. Pamiętacie, przed wyjazdem do Zimbabwe mówiłem o domu modlitwy po raz kolejny. Wiele osób w kościele ma to w sercu, mówi o tym, wraca do tego. Zbyszek faktycznie wezwał nas do postu i modlitwy. Też o tym głosił. Także jesteśmy w jakimś takim czasie, którego warto nie zignorować. Jest to jakiś czas takiego napomnienia. Ja sam, wiecie, nawróciłem się w wyniku właśnie modlitw ludzi, którzy modlili się o młode pokolenie. To było bardzo ciekawe. Nawróciłem się dzięki zwiastowaniu ludzi ze zboru w Słupsku. Ten zbór wtedy był zborem faktycznie cioć, wujków, dziadków, babć, taki już po prostu trochę na wymarciu był zbór. I ja tam właśnie po nawróceniu poznałem ten zbór, bo nawróciłem się jakby poza budynkiem, ale przez tych ludzi. I później przez pierwszy rok, kiedy tam przychodziłem, tam cały czas zanoszono modlitwę o to, żeby młodzi ludzie zostali nawróceni, żeby zostali zbawieni. I naprawdę w tamtym czasie było duże przebudzenie na przełomie lat 80. i 90., gdzie ludzie nawracali się do Boga. I wierzę, że jeżeli Bóg nas wzywa do tego, to znaczy, że powinniśmy to absolutnie na serio potraktować, bo im więcej lat mamy, tym szybciej się stąd zwiniemy. I po prostu jest naszą odpowiedzialność, żeby wykonać z naszego życia to, co mamy wykonać, zwracając szczególną uwagę na pokolenie, ponieważ tym wersetem kończy się Nowy Testament. Że w czasach ostatecznych przyprowadzę, podam wam proroka Eliasza, co ja tłumaczę i tak rozumiem, to przez ostatnie lata jest Eliaszem jest Kościół, który poprzedza przyjście Jezusa, powrót Jezusa. I ten Eliasz zwróci serca ojców ku synom.
Amen.
Czyli zwróci uwagę na to przekazywanie z pokolenia w pokolenie ognia. Aleluja. Także módlmy się. I dzisiejsze słowo też Bóg jakoś tak mi wkładał i tym mnie poruszał. Być może było to związane też z tym moim wyjazdem misyjnym do Zimbabwe, ponieważ tak jak wam już pisałem i mówiłem, byliśmy tam chwaleni przez miejscowych za nasze modlitwy. Co było dla mnie zaskakujące. Kilkukrotnie i też po przyjeździe jeszcze dostaliśmy wiadomości przez Messengera i przez Facebooka od ludzi, którzy dziękują nam za to, w jaki sposób się tam modliliśmy i że to było zupełnie nie w zachodni sposób, ale w sposób afrykański. I tak wróciłem, powiem wam, pierwsza rzecz, która taka jest dla mnie mocna, to mi brakuje tych codziennych modlitw z tą drużyną. 10 dni codziennie rano się w piątkę modliliśmy przez przynajmniej godzinę, bardzo tak konkretnie szukając Boga. I to jest jednak inny czas, kiedy nie masz codziennie modlitwy ze swoją rodziną, najbliższą właśnie taką, gdzie możesz oddzielić się. Od razu czujesz taki brak. A z drugiej strony wiem, że to jest po prostu niezwykła moc, kiedy my możemy zanurzyć się w modlitwie. Też przez parę lat obserwuję i to wielu z nas też jest jakoś związanych z kościołem pastora Jurka Rycharskiego w Kaliszu i tym ich kroczeniem przez te lata, kiedy oni tworzą ten kościół. Ich zbór jest prawdopodobnie 20 lat starszy od naszego. Został wcześniej założony sporo. Natomiast obserwujemy to, w jaki sposób ten kościół jest budowany. I wiecie, to co widzimy tam przez wszystkie lata, to jest to, że od samego początku modlitwa była absolutnie kluczową sprawą w tym kościele. I przed ostatnimi przełomami, kiedy otrzymali nowy budynek, jeden, drugi i w ogóle rozrośli się liczebnie, to co było najważniejsze dla pastora Jurka, to było powołanie tej 24-godzinnej modlitwy, która cały czas tam jest, tak zwanego domu modlitwy. Ja myślę, że te rzeczy są, one dopiero z perspektywy czasu możemy je właściwie ocenić. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy teraz, po prostu nie mamy co oceniać. Teraz po prostu możemy się tylko wziąć i zacząć modlić, żeby wszystkie rzeczy Bóg zrealizował, które planuje zrealizować przez nasze życie. Poprzez szukanie Go, modlenie się i wołanie do Niego. Dobrze. Okej. Okay. Idźmy do Słowa Bożego. Zacznę od fragmentu z Ewangelii Mateusza, 21 rozdział, 13 wiersz. I powiedział im, jest napisane, mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców. Bardzo znana wypowiedź Pana Jezusa, która występuje we wszystkich trzech Ewangeliach synoptycznych, w Ewangelii Marka 11:17, w Ewangelii Łukasza 19:46, identycznie brzmiące słowa, które kończą rozróbę, którą Jezus zrobił w świątyni. Pamiętacie tą ilustrację? Jezus przychodzi do świątyni, a tam po prostu sprzedają, kupują, nabywają. My czasami możemy się zgorszyć. Gorszyć, jak tego typu rzeczy mogły mieć miejsce w świątyni. Jest pewnego rodzaju usprawiedliwienie na te zjawiska, ponieważ prawo mojżeszowe zakładało składanie dużej ilości ofiar ze zwierząt i nie tylko zwierząt, i też z innych pokarmów, które trzeba było nabyć za pieniądze. I po jakimś czasie funkcjonowania świątyni po prostu było łatwiej prawdopodobnie przyjść po prostu do tej świątyni z pieniędzmi i nabyć to, co się chciało złożyć w ofierze. No i do czasów Jezusa to już się tak rozbuchało, że faktycznie świątynia bardziej wyglądała jak stragan niż jak miejsce modlitwy i to bardzo wzburzyło Jezusa. Powywracał stoły, porozpędzał tych ludzi, te zwierzęta, zrobił zadymę, właściwie przeciwstawił się panującemu porządkowi. On nie przeciwstawił się nieładowi, który miał miejsce w świątyni, on przeciwstawił się panującemu w świątyni porządkowi, tak? I to zrobił. I kiedy to zrobił, to właśnie te słowa wypowiedział. Napisano, mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców. Jak wiesz, i teraz skąd Jezus wziął te słowa? Jest napisane, mój dom będzie nazwany domem modlitwy. To zostało powiedziane kilkakrotnie w tak zwanym Starym Testamencie. Po raz pierwszy, kiedy Salomon oddawał świątynię, kiedy modlił się o nią, to mówił, że to będzie szczególne miejsce, które będzie miejscem modlitwy dla Bożego narodu, że kiedy tam ludzie będą szukać Boga, będą zwracać się do Niego, będą szukać Jego oblicza, to On przyjdzie, odpowie i uzdrowi kraj, uzdrowi tą ziemię. Wiecie, i to było wielokrotnie, tam 2 czy 3 razy jest powiedziane, już nie będę czytał wam tych fragmentów, nie będę ich odszukiwał, znaczy je odszukałem, ale nie za dużo wersetów by było. Natomiast ciekawa rzecz jest, że te wypowiedzi Salomona, które padają a propos domu modlitwy, którym jest ten tytuł, przysługował właśnie świątyni zbudowanej w Jerozolimie, świątyni Salomona, on później zostaje wymieniony, i tu chcę, żebyście otworzyli sobie, Izajasza 56 rozdział, przez proroka, który nawołuje do powrotu, do źródeł, do sprawiedliwości, do Bożego prawa. Jest Izajasz jest takim niesamowitym prorokiem, który łączy, można powiedzieć, stare przymierze z nowym przymierzem, ponieważ wszystkie proroctwa Izajasza, one wzywają do zastosowania prawa mojżeszowego w jego istocie, które ma prowadzić do przemiany serc. I Izajasz, cytując Salomona i mówiąc o tej świątyni, wypowiada takie słowa. Izajasza 56,7. A może nawet więcej przeczytajmy sobie, dobrze? Może od 5, bo nie było za dużo. Dam im miejsce w moim domu i w moim murach oraz im lepsze imię lepsze od synów i córek, dam im imię wieczne, które nie będzie zgładzone. Bóg tam mówi o eunuchach, o cudzoziemcach, o ludziach dla Izraelitów w czasach Izajasza w pewien sposób wykluczonych. I później mówi w 6, a cudzoziemców, którzy przyłączyli się do Pana, aby Mu służyć, miłować imię Pana i być Jego sługami, wszystkich przestrzegających szabatu, by Go nie bezcześcić, trzymających się Jego przymierza, tych przyprowadzę na moją świętą górę i rozraduję ich w moim domu modlitwy. Ich chce opalenia ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów.
Amen. Alleluja.
Wiecie, i to jest ciekawe. My, ludzie Nowego Przymierza, często myślimy w takich kategoriach, że Kościół to nie budynek, Kościół to my, tak? I kiedy za każdym razem, kiedy zwracamy się ku tym ilustracjom ze Starego Przymierza, ku świątyni jerozolimskiej, ku narodowi izraelskiemu, mamy taki dysonans i staramy się to jakoś przetłumaczyć na nasze, te starodawne dzieje, tak? Jakoś odkręcić, zobaczyć w nim pewną symbolikę. I to jest dobry kierunek w pewnym sensie i za chwilę pójdziemy w tą stronę, ale zanim pójdziemy, chciałem wam powiedzieć coś takiego, co jest, myślę, bardzo ważne i też w związku z dzisiejszym świętem niepodległości też jest ważne, że nie możemy po prostu w taki lekki sposób oddzielać tego, co naturalne, od tego, co duchowe. Mhm. Bóg miał jakiś szczególny plan, żeby akurat to miasto uczynić wielkim i tą świątynię uczynić szczególną. Czytamy w całej Biblii, aż do ostatniej księgi objawienia, że Pan powróci właśnie tam na Górę Oliwną, która się rozstąpi i od wschodu wejdzie na tą górę i będzie królował i panował nad wszystkimi narodami. Czyli jakoś to się musiało wydarzyć. Być może właśnie ustanowienie świątyni jerozolimskiej jako szczególnego miejsca modlitwy jest właśnie częścią tego planu. Wiecie, wszystkie aglomeracje zbudowane przez różne cywilizacje na świecie były budowane ze względu na handel, na położenie geograficzne. Wielkie aglomeracje, mega miasta, które do dzisiaj funkcjonują na świecie, funkcjonują na wybrzeżach, nad wielkimi rzeczkami, w deltach jakichś wielkich rzek, tam gdzie był handel, tam gdzie był przepływ jakichś po prostu dóbr. Natomiast Jerozolima jest dziwnym miastem, jest miastem zbudowanym w górach, pustynnych górach, daleko od wybrzeża. Żeby się dostać tam od Morza Śródziemnego, trzeba było podróżować. Tak naprawdę ziemie uprawne były w dolinach, były w Galilei, były wśród całego wybrzeża. Natomiast Jerozolima była takim miastem, które tak naprawdę nie miało geograficznych podstaw do tego, żeby się rozrosnąć. Ale wiecie, przez to, że została tam zbudowana, że Dawid odebrał od Boga proroczą wizję, żeby tam zbudować Bogu świątynię, żeby ten przenoszony, tymczasowy namiot, jeszcze od czasów Mojżesza funkcjonujący, żeby tą chatkę Dawida, w której ten namiot Pana, w którym Dawid lubiał się spotykać z Panem, żeby przenieść na górę w Jerozolimie i żeby zbudować tam świątynię, wiesz, że miało szczególne znaczenie, ponieważ od tego czasu ludzie zaczęli podążać do tego miejsca, składając tam ofiary i tak naprawdę, wiecie, z jednej strony to był kult, ale z drugiej strony my widzimy, że tam zaczęły być przywożone pieniądze z całego Izraela do tego miasta. Widzicie to, tak? Widzicie, czasami się oburzamy na takie miejsca kultu. Słowo Boże też zwraca na to uwagę. Czy ono też jest bardzo często związane z pieniędzmi, które się przewalają przez te sanktuaria, miasta, tak? Mamy ich na całym świecie, w różnych kulturach, w różnych religiach, całe mnóstwo, nawet w naszym kraju mamy takie szczególne, tak?
Perełki.
To jest perełki, to jest połączone po prostu z tym. Wiecie, i w jakiś sposób to jest naśladowanie wroga. Wróg naśladuje Boga w sposobie ustanawiania kultu i czci. Wiecie, Jezus w ten sposób bardzo konkretnie się do tego odwołuje, bo mówi, że tam będzie twoje serce, gdzie złożysz swój skarb, gdzie umieścisz swój skarb, tak? Więc nie można tak lekko oddzielić, wiesz, tych rzeczy naturalnych od duchowych. I teraz za chwilę przeskoczymy z powrotem do Nowego Testamentu, już nie będziemy wracać do Starego, ale jeszcze tutaj na chwilę. Wiesz, to, że Bóg mówi, że to będzie jego dom modlitwy dla wszystkich narodów, dla mnie jest zachętą do tego, żeby szanować przestrzeń i czas w Bożym planie działania względem nas.
Amen.
Wiecie, jak ja się nawróciłem, to ja lubiłem mówić takie rzeczy, że najwspanialszą świątynią, katedrą w ogóle to jest las. Zresztą do dzisiaj zwracam uwagę na takie szczególne zdjęcia, jak dobry fotograf zrobi zdjęcie w lesie, w takiej przesiece albo wzdłuż drogi. Patrzę, w jaki sposób te gałęzie się
układają
ku niebu. Nawet kiedyś taki zrobiłem sobie specjalnie sklejkę dwóch zdjęć, katedrę gotycką i korony lasów. I powiem wam, to było fascynujące po prostu. To wyglądało, jak po prostu ktoś by z kogoś kopiował. I po nawróceniu lubiłem takie rzeczy mówić, że największa katedra to w ogóle to jest las, to jest natura, tak? A jeśli chodzi o czas, jak ktoś mnie się pyta, no a jak ty się modlisz, to lubię odpowiadać podobnie jak w kontekście tego lasu. Ja to cały czas się modlę, słuchaj. Moje życie jest nieustającą modlitwą. To teraz, kiedy patrzę na ten dom modlitwy dla wszystkich narodów, zbudowany na konkretnej górze, w konkretnym miejscu geograficznym, za konkretną kasę, budowany przez wieki, tak, i wyniesiony dla swojego celu, który wypełni się u końca czasów, to wiem, że Bóg do mnie mówi i mówi: Marek, twoje miejsce oddzielenia i modlitwy jest ważne. Tak? Ważne jest po prostu miejsce, w którym się modlisz i ważny jest czas, w którym się modlisz. Tak? Bo Bóg chce nas zaprosić do swojego domu modlitwy. Okay? On chce nas zaprosić do konkretnego miejsca, nie tego duchowego miejsca. Ale żeby to było tak opisane w naszym życiu, jak są opisane w naszym życiu naturalne rzeczy. To, co mówiłem pod koniec spotkania w zeszłym tygodniu, wiecie, ta symbolika postu i zakazanego owocu, tak? Że pierwszym grzechem stało się zerwanie owocu, którego było mnóstwo, ale jednak zerwanie i zjedzenie, natomiast post jest wyrzekaniem się jedzenia. I to jest tu na ziemi, bardzo naturalne, tak? Ja wierzę, że to ma dokładnie takie same przeniesienie w odniesieniu do domu modlitwy i do domu naszego życia. Do miejsca naszej modlitwy, do miejsca naszego życia. Że Bóg nas zaprasza do konkretnego miejsca i do konkretnego czasu. Bo widzicie, jeżeli na przykład nie zjesz śniadania, to ci zaczyna już po 12 zaczyna ci burczeć w brzuchu. Już pod wieczór czujesz się nieswojo. Jeżeli to nie był zaplanowany post, no to coś się robi nie tak, tak? A propos święta dzisiejszego, Polak głodny. To Polak zły. Tak, przepraszam. Ale to właśnie jest coś takiego, że wszystkie naturalne rzeczy, jakby na przykład ktoś ci powiedział w aspekcie duchowym, to mówi, nieważne, ja cały czas się modlę, ja wszędzie się modlę, tak? Ale gdyby ktoś ci na przykład zabrał twoje mieszkanie i powiedział, a mieszkaj sobie gdzie chcesz dzisiaj, proszę, zabieraj tu już torbę, wynocha.
Pan jest twoim domem.
Pan jest twoim domem. Nagle po prostu jesteś po prostu kicha, masz plecak, swój rower pod ręką i nie wiesz, co masz ze sobą zrobić po prostu. Jest jakaś kaszana kompletna i co tu zrobić, tak? Nagle wszystko się po prostu zaczyna zmieniać. Tak jak ja wam mówiłem z tym po prostu błogosławionym wejściem na chatę tej ekipy remontowej podczas mojego pobytu w Zimbabwe. Wracam do domu, wszyscy mówią, ciesz się, ja mówię, to nie mój dom, nie poznaję go w ogóle. Nie czuję się u siebie po prostu. Inne zapachy, inne kształty, inne barwy. Gdzie moje ulubione pstrokate plamki po muchach na białej ścianie? Usunięto mi. Więc wiesz, my po prostu często w naszym życiu duchowym, modlitewnym w taki łatwy sposób odnosimy się po prostu do tych rzeczy duchowych, a ja myślę, że nie możemy się tak lekko odnosić. Są konkretne rzeczy. Post jest wyrzeczeniem się również jedzenia. Amen? Modlitwa ma być zanoszona w pewnym miejscu. Jezus o tym mówi, żeby to było miejsce oddzielone, tak? I modlitwa jest modlitwą, kiedy poświęcimy na to czas. Jezus mówi o tym, kiedy mówi, nie mogliście wytrwać jednej godziny na modlitwie? Amen. Więc wiecie, przy naszej całej tej nowotestamentowej duchowości, która jest lekka i tak naprawdę absolutnie zgadzam się z tym, taki jest Boży plan, żeby dotyczyła przede wszystkim serca, a nie tego, co zewnętrzne, to jednak nie możemy tak łatwo sobie tego potraktować, bo wtedy się okazuje, że jesteśmy po prostu nie duchowi, tylko jesteśmy po prostu cieleśni. Bo nie spędzamy określonej ilości czasu na modlitwie i nie schodzimy się w konkretne miejsca, żeby wspólnie się modlić. Amen. Ktoś powie, no dobrze, ale czy jest różnica, czy ja się modlę tu, czy tam pojadę się pomodlić z nimi, czy ja mogę się w domu modlić. Że to ma też znaczenie. Ma też znaczenie. Coś się wydarza, kiedy zaczynamy modlić się razem. Amen? Dobrze, więc a mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Amen. Dobrze, i teraz przejdźmy teraz do nowego przymierza. Bo tutaj przeczytaliśmy w Izajasza 56:7. Przyprowadzę na swoją świętą górę, znajdują się w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu. I teraz jest to miejsce przejścia do tej części Nowego Testamentu. Bo często jak czytamy o świątyni, to mówimy sobie tak, no dobrze, ale tam składano ofiary ze zwierząt, całopalenia, tak? Ołtarz był pewien porządek i teraz go nie ma. Co my mamy teraz zrobić? Jesteśmy w Nowym Przymierzu, te rzeczy nas nie dotyczą. I teraz chciałbym wam przeczytać dwa fragmenty, które mówią o całopaleniach i ofiarach, które są w Nowym Testamencie. Bez odpowiednik tego, co czyniono w domu modlitwy na Bożej Górze w Jerozolimie, który ten fragment cały czas proroczo się wypełnia. I czytamy w liście do Rzymian 12:1. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba. To jest akurat u współcześnionej Biblii Gdańskiej, tak? Tam w innych tłumaczeniach to jest wasza duchowa służba, tak? To jest wasza rozumna służba. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. Czy są ofiary w Nowym Przymierzu?
Są.
Tak. Jezus został złożony jako ofiara przebłagalna za nasze grzechy. Otworzył nam drogę przez zasłonę do spotykania się z Bogiem. Natomiast ofiary nie ustały. Tak? To nie są oczywiście ofiary odkupienia, ale my nadal jesteśmy kapłanami, ludem kapłańskim, królewskim, proroczym, który przez cały czas składa swoje ofiary. I apostoł Paweł dokładnie w ten sposób mówi w liście do Rzymian: proszę was, abyście składali ciała swoje jako żywą ofiarę. Jest pewna różnica, ponieważ ofiary w świątyni jerozolimskiej były składane martwe. Zwierzę było zabijane, było oczyszczane z krwi i wtedy było składane w ofierze. Apostoł Paweł mówi, że my mamy składać siebie jako ofiary żyjące, nie martwe. Nie mamy zabijać siebie, żeby złożyć ofiarę, ale żyjąc decydować się, żeby płonąć na ołtarzu. To jest bardzo koresponduje z tym fragmentem z Gedeona, gdzie oni mieli ten ogień ukryty w naczyniach glinianych, które miały być skruszone. Tak? A z 5 Mojżeszowej przeczytał o sercach, które są w skorupie. Tak? Które musi być skruszone. Wiesz, ja wierzę, że to jest to, co kiedy Bóg nas prowadzi do swojego domu modlitwy, domu uwielbienia, bo to też jest powiedziane o domu radości, tak, że ja napełnię ludzi przychodzących do tego domu radością, my mamy być tymi, którzy składają siebie jako ofiarę przyjemną, miłą Bogu, jako żywą ofiarę przed Nim. Amen? Czyli ja coś oddaję, ja decyduję się, żeby coś odeszło z mojego życia, żeby coś się wydarzyło. Amen? Gdzie w czasach, w których my żyjemy, to jest, myślę, musi być coraz mocniej podkreślane, ponieważ nasze życie bardzo jest skupione i tego sobie nie uświadamiamy jak bardzo, na tym, żeby brać, żeby przyjmować. Czyli to są takie ilustracje, znowu pójdę w tą stronę międzykulturową, o czym mówiłem w czasie modlitwy, jak się modliliśmy o Polskę przed kazaniem jeszcze. Wiecie, kiedy my przyjechaliśmy do tego domu, do Zimbabwe, w którym nas przyjęto, to położono nas do swoich łóżek. Wiecie, Ryszard z Amadeuszem spali w sypialni pastora, żony pastora na ich łóżku. Czuli się tam świetnie. W ogóle nazwać świetnie, no to powinien być pokój mój. Ale ja byłem w pokoju córek pastora. Z innym pastorem w łóżku. I w trzecim pokoju spała Asia z Agatą. Też w pokoju dzieci. I wiesz, i tak naprawdę to w tym domu, tak jak się zorientowałem, to były jedyne łóżka, jakie były w tym domu. W tym 70-metrowym domu. Były 3 łóżka i nasza 5 została położona, plus ten pastor z RPA, który był razem z nami, który też był gościu, zostali położeni na łóżkach. I się zastanawiałem, a gdzie oni śpią? My szliśmy spać, już byłem zmęczony. Mówię, nie, no muszę iść spać, no nie mogę czekać, aż zobaczę, gdzie oni powinni spać. Ale że jestem przyzwyczajony, uzależniony od kawy, więc wstałem przed wszystkimi rano, bo mnie brak kawy obudził. Wszedłem. Słuchajcie, wszyscy na ziemi, w kocach pozawijani, w całym domu spali. Nawinięci w koce po całym domu, porozkładali na podłogę. Jak nie wiedziałem, budzić ich, żeby tą kawę zrobić? Przejść między nimi? Czy po prostu wrócić na to łóżeczko? No takie fajne rzeczy. Wiecie, dla nich jest to coś absolutnie naturalne. Później nam chcieli zabrać pod koniec naszego przyjazdu, dorwali się do naszych walizek, zaczęli czegoś szukać w naszych walizkach, nie bardzo wiedzieliśmy, o co chodzi. Chodziło o to, że nie wolno gościa wypuścić z domu, zanim się nie wypierze ubrań, które ubrudził podczas pobytu. Więc musieliśmy jak lwy bronić naszych walizek i obroniliśmy. Przywieźliśmy nasze brudy do Polski, do naszych polskich pralek, ale to było ciekawe. Jak byłem wcześniej w Ugandzie, to wielokrotnie rano wstałem, patrzę, a moje buty lśnią, wypastowane, stojące na boczność. Ktoś w czasie nocy je wypastował, tak. Wiecie, my dzisiaj żyjemy w takiej kulturze, która po prostu ze pewnych rzeczy w ogóle nie jest w stanie wyobrazić. Ale myślę, że kultura królestwa powinna nas prowadzić do właśnie tego rodzaju wyobraźni, czyli myślenia w kategoriach, co ja mogę utracić, żeby dom modlitwy był domem modlitwy. Żeby ofiara została złożona. Żywa, święta, miła Bogu. Bo taka powinna być duchowa służba nasza. Rozumna nasza duchowa służba.
Amen.
Poprzez to, że składamy siebie w dawanie innym. Tak? Gdzie żyjemy w czasach, gdzie wszyscy myślimy o tym, jakie mamy prawa. To jest bardzo dobrze. I powinniśmy też innych narodów uczyć o tym, że mają prawa. To są dobre rzeczy. Ludzie mają prawa. Wszyscy ludzie rodzą się wolni, równi wobec prawa i tak dalej, cała lista praw, jakie mamy. Ale wiecie, my, którzy jesteśmy dziećmi królestwa, musimy za te prawa złożyć, żeby one weszły w życie na ziemi, żeby Królestwo Boże przyszło na ziemię, my musimy złożyć ofiarę z nas. Czyli my musimy w sposób Boży, rozumny, tak jak mówi list do Rzymian 12:1, zrezygnować z naszych praw, żeby te prawa mogli odziedziczyć inni. Tak? Powiedzmy tak, czy nie mamy prawa żyć w naszym kraju? Tak, mamy prawo, to jest nasze prawo, żyć w naszym kraju. Ale możemy zrezygnować z tego prawa, złożyć się jako ofiara żywa, miła Bogu i wyjechać z tego kraju, żeby Ewangelia dotarła do innych narodów. Amen? Czy nie mam prawa mieć własnego domu? Masz prawo mieć własny dom. Ale masz też możliwość służenia tym domem Bożemu Królestwu lub oddania tego domu w ogóle, pozbycia się go, żeby jakiś Boży plan się zrealizował. I to jest po prostu niesamowite, że my możemy wejść w zupełnie inne miejsce, kiedy my mamy właściwe zrozumienie domu modlitwy, do którego Bóg nas zaprasza, w którym chce napełnić nas radością, w którym chce nas uczynić w odnowiony sposób na nowo kapłanami nowego przymierza, pośrednikami między ludźmi, którzy nie znają Boga a Bogiem, przez to, że będziemy się siebie oddzielać do modlitwy właśnie w Boży sposób, składając siebie jako ofiary. No? Oczywiście ja teraz, wiecie, nie podaję specjalnie jakichś takich przykładów, w jaki sposób, z czego my mielibyśmy rezygnować, ponieważ wierzę, że Duch Święty chce każdego z nas poprowadzić do tego miejsca, żeby to było w wolności,
Amen.
W zgodzie z naszymi sercami i z tym, Amen. Jak nas Bóg do tego prowadzi. Tak, żebyśmy nie ustanawiali religijnych praw, na czym ma polegać składanie swojej ofiary. Bo gdybyśmy tak zrobili, to nagle by się okazało, że mamy w Kościele podział i nagle jest część ludzi, którzy by powiedzieli, ale my już złożyliśmy ofiarę. Niech oni teraz złożą, bo my już złożyliśmy. Na przykład możemy ustanowić coś takiego, że my składamy nasze ofiary, nasze ciała jako żywą ofiarę, wyrzekamy się i na przykład my się wyrzekamy palenia papierosów. Myślę, że to jest dobra ofiara. Szczególnie jak ktoś był uzależniony i go męczyło. Niektórzy o coś o tym wiedzą, niektórzy trochę walczyli w swoim życiu. Wiem, znam tutaj kilka osób, które dobrze musiało zawalczyć, żeby tego świstwa się pozbyć. Mechanizmy uzależniające są dosyć bolesne dla osób, które próbują wystawić. No ale powiedzmy sobie, że ustanawiamy coś takiego. No i teraz się okazuje, że po jakimś czasie większość z nas pokonuje to. Religia ciężko, ale pokonuje. Ale wiecie, religia jest paskudnym świństwem. Ponieważ ono zaczyna nakładać obowiązki na innych. Teraz się okazuje, że zaczynamy gnębić kogoś, kto jest między nami, kto cały czas walczy z tym problemem. Czy mamy go zachęcać do tego, żeby nadal składał swoje ciało jako żywą ofiarę? Tak! Ale nigdy nie powinniśmy pogrążyć się w smrodzie religii poprzez to, że będziemy drugich potępiać dlatego, że nie potrafią zrobić czegoś, co my zrobiliśmy. Więc, kiedy mówię o tym składaniu ofiary żywej, to mówię w takim kontekście, że niech Tobie Duch Święty sam powie, co powinieneś zrobić. Niech Ciebie poprowadzi do tego. A mówimy tutaj cały czas o domu modlitwy, tak? O konkretnym czasie przede wszystkim i konkretnym miejscu, do którego dążymy. Więc dobrze, to były całopalenia. Ale teraz tu jest powiedziane, że będziemy co? Będą całopalenia i ofiary przyjęte na tym ołtarzu. No to teraz zobaczmy, to czytaliśmy... Aha. A, bo to mi chodziło o całopalenia teraz, tak? Okej, okay, to było bardziej o całopaleniach, ten Rzymian 12:1. Dobrze, chociaż też i o ofiarach, bo ofiara też jest całopaleniem. Natomiast w Hebrajczykach, bo była mowa o ołtarzu, o składaniu na ołtarzu. Natomiast mamy tutaj jeszcze drugi fragment z Hebrajczyków 13:15. Tu jest mowa o składaniu nieustannych ofiar przez Niego, czyli przez Jezusa Chrystusa. Składajmy nieustanną Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Więc tak, całopalenie, na całopalenie składamy nasze ciała, żeby one w każdym aspekcie służyły Bogu. A ofiarą, którą nieustannie składamy, jest uwielbienie naszych warg dla naszego Boga. I to jest ciekawe. To jest, powiem, bardzo ciekawe, ponieważ to, co wychodzi przez nasze usta, to, co wychodzi przez nasze wargi, to faktycznie kształtuje nasze życie. Słowa mają moc. I teraz, gdybyśmy znowu mieli pójść w stronę taką nie w uprawniony sposób duchową, to by ktoś powiedział, no ale czy Bóg jest głuchy, czy Bóg nie słyszy, czy ja muszę to głośno mówić, czy moje wargi muszą się poruszać, przecież nie chodzi o paplaninę, ale chodzi o modlitwę serca. Tak, to wszystko prawda jest. Ale tu jest napisane, żebyśmy składali Bogu jako ofiarę owoc naszych warg, które Go uwielbiają, które wyznają Jego imię. Powiem Ci, jest coś niesamowitego, jak próbujesz sam się modlić, nikt nie słyszy Twoich modlitw, zupełnie coś innego, kiedy spotykasz się we wspólnocie i zaczynasz się modlić i wypowiadasz słowa. Ja tego doświadczam za każdym razem. Powiem tak, moje indywidualne modlitwy prowadzą do głębszej intymności z Bogiem. Ale moje modlitwy we wspólnocie prowadzą do budowania nowych rzeczy w moim życiu, których wcześniej nie było. Ponieważ słowa, one tworzą rzeczywistość. Na początku było słowo, przez wszystko przez słowo powstało. Jezus jest słowem. Jeżeli my wypuścimy przez nasze wargi konkretne słowa do Boga w uwielbieniu, w modlitwie, to coś zupełnie nowego powstaje w naszym życiu. Więc mamy dom modlitwy, w którym mamy składać ofiary w postaci swojego ciała, całopalenia, a z drugiej strony mamy składać ofiary w postaci naszych modlitw. I teraz słuchajcie, ktoś może powiedzieć, teraz pójdę jeszcze dalej, jeszcze dwa aspekty chciałem poruszyć. Ktoś może powiedzieć tak, no Marek, ale ja po prostu długo jestem wierzący, już dużo się modliłem. Ja po prostu już no, nic innego nie robię praktycznie, tylko się modlę. Może byśmy coś zrobili. Wiesz, powiem tak. To może wyglądać prawdziwie, ale tylko jeżeli nie mamy szerszego kontekstu. To, co już wam wspomniałem, to jest moje świeże przeżycie z pobytu w Afryce. Ci ludzie, którzy nas chwalili z naszej modlitwy, ja ich spytałem, a dlaczego wy tak w ogóle zwracacie na to uwagę? Dlaczego wy zwracacie na to uwagę? Oni powiedzieli, bo my nic innego w życiu nie mieliśmy tutaj w Afryce jak modlitwa. To mieliśmy bidę, głód, kolonizatorów. Dalej mamy bidę. Dalej niewiele mamy, ale mamy modlitwę. I to jest wszystko, co mamy. I wiesz, i to może się wydawać, że modlitwa to jest po prostu jest jeden z elementów. Ale powiem Ci, to nie jest jakiś jeden z elementów, jakiś lekki element. To jest ekstremalnie ważna rzecz, która kształtuje Twoje życie duchowe. Ona przybliża Cię do Boga. Ona sprawia, że po prostu jesteś zupełnie w innym miejscu. Czym innym jest myślenie o Bogu, a czym innym jest mówienie o Bogu.
Tak.
To są zupełnie inne rzeczy. Czym innym jest czytanie o Panu Bogu, o Jego sprawach, a czym innym jest kłócenie się z Bogiem, żeby te rzeczy sprowadzić na ziemię. To dopiero zaczyna się ziemia trzęść i rzeczy zaczynają się zmieniać, kiedy my zaczynamy iść właśnie w tą stronę, żeby właśnie mówić do Boga rzeczy. Kiedy się nie modlimy, nam się wydaje, że rzeczy się dzieją. Modlitwa jest czymś niesamowitym. I teraz w Księdze Objawienia, w 5 rozdziale, czytamy taki werset, który jest dla mnie jest po prostu świetny i on mnie zawsze zachęca wtedy, kiedy mi się wydaje, że już się za długo modlę. Objawienia 5, od którego by tu werset tu zacząć czytać. Lot 6. I zobaczyłem, a oto między tronem i czterema stworzeniami i między starszymi stał baranek, jakby zabity, który miał 7 rogów i 7 oczu, które są 7 duchami Boga posłanymi na całą ziemię. Wtedy on podszedł i wziął księgę z prawej ręki zasiadającego na tronie. A gdy wziął księgę, 4 stworzenia i 24 starców upadło przed Bogiem, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę, złote czasze pełne wonności, którymi są modlitwy świętych. Dzisiaj rano sobie to czytałem. Jakie miałem ilustrację taką, że są ci starcy i trzymają te czasze. Nie wiem, jakich rozmiarów one są. Trzymają te czasze. Tak? Z jednej strony trzymają harfę, z drugą trzymają czaszę. Jak ktoś się zetknął z nauczaniem z IHOP, z domu modlitwy Majka Byko, to już pewnie o tym wielokrotnie słyszał, że tam dla ich takim logiem to jest właśnie też i takim głównym mottem, to jest harfa i czasza. Harfa to jest uwielbienie Boga, czasza to jest wstawiennictwo. Tak? Są te dwa główne elementy modlitwy. Wiecie, kiedy dzisiaj to sobie to czytałem, wyobraziłem sobie tych ludzi stojących z czaszą i tak pierwsza myśl, która tak z naturalnego umysłu do mnie przyszła, mówiła: a, niezła symbolika. Taki symbol, taka symbolika, zresztą jak wszystko w objawieniu, taka symbolika. A później, wiesz, tak się zastanowiłem i sobie myślę: Boże, ale ja tak naprawdę moimi naturalnymi oczami to ja nigdy nie widziałem duchowych rzeczy. Ja nie wiem, jak one wyglądają. Dlaczego ja mówię o tych rzeczach, że to symbolika? Może to w ogóle nie jest symbolika? Może ja to nazywam symboliką dlatego, że mi to nijak przystaje do mojego naturalnego życia. Bo jak ja sobie mogę wyobrazić gromadzenie modlitw w jakimś naczyniu? No proszę cię. Modlitwa do słoika. Żeby napchać tam modlitw. Mój naturalny umysł buntuje się przeciwko takim ilustracjom. Ale dzisiaj, kiedy czytałem sobie to i modliłem się, to powiedział: Marek, a jak to w ogóle nie jest żadna ilustracja i żadna przenośnia, tylko to jest po prostu rzeczywistość. Pomyśl o tym w ten sposób. Wiesz, i sobie nagle pomyślałem o czaszach, które są pełne modlitw i które zostaną wylane przed Bogiem. Albo zostaną wylane na ziemię w postaci ognia, albo sądu, albo odpowiedzi, albo Bożego nawiedzenia. To teraz, kiedy ja wiem, że to jest naczynie, jest napełniane tym wszystkim, co ma przyjść na ziemię, tym wszystkim dobrem, które u Boga jest zgromadzone, to czy ja nie będę gotowy, żeby dokładać się do tego naczynia? Żeby tam po prostu włożyć również moje modlitwy? Żeby Boże działanie przyszło? Wiecie, człowiek naturalny, i to jest też, ktoś to fajnie powiedział chyba na świadectwie tydzień temu, mówił, że wszedł do kościoła i to był kościół taki historyczny i widział ludzi modlących się. Kto to mówił?
Kinga.
Kto?
Kinga.
Kinga. A, Kinga mówiła, tak. Wszedł i po prostu był jakoś poruszony tymi ludźmi, tymi modlitwami, które są tam zanoszone. I powiem ci, my możemy mieć właśnie taki światowy punkt widzenia na modlitwę. To znaczy, wiesz.
A tam.
Klepią te swoje po prostu, wiesz tam. Na kolanach to swoje. To on to w ogóle zmierza? Ludzie patrzą z pobłażaniem, mówią: no tak, no nad grobem stoi, no to już co tam. Co więcej ma, już tam zbliża się do tego Boga, bo już z nim za chwilę na zawsze będzie, to już tam. Co mu zostało na stare lata? Niech się modli. To jest po prostu, to jest absolutnie światowy, bezbożny punkt widzenia. Ciekawe jest, że jak zawsze wybucha przebudzenie, to nagle młodzi ludzie pchają się do modlitw. I nagle się okazuje, że wcale im nie przeszkadza to, że starzy się już przed nimi modlili. I nie mówią: my jesteśmy w przebudzeniu, a jak będziemy starzy, to będziemy się modlić, ale teraz jesteśmy w przebudzeniu. Ciekawe jest, że każda wiosna kościoła, każde Boże poruszenie powoduje to, że młodzi też się zaczynają modlić jak wariaci. Więc nasze takie spojrzenie na modlitwę, że tam gdzieś tam coś tam jęczą przed Bogiem, tam uciekają do Boga, bo gdzie mają uciec, to jest absolutnie niewłaściwe. My raczej powinniśmy przeświecić nasze serca i powiedzieć: okej, a co jest, jak wygląda moje życie modlitwy? Czy czy ja dorzucam się do tej czaszy zapełnianej modlitwami świętych? Czasami sobie myślimy, to ile się trzeba modlić? To ile się trzeba modlić? No wiesz, z jednej strony można powiedzieć, niedużo się trzeba modlić, ale z wiarą. Bo tak jest powiedziane.
Nie bądźcie wielomowni.
Nie bądźcie wielomowni, jest mówić, że wiara jest, prawda, potrzebna, gdzie dwóch albo trzech zgodzi się, to otrzyma, tak? Tylko wiesz.
Mamy swoje.
Szwagierki gipsują między sobą po angielsku. Więc to jest prawda, ale druga strona medalu jest też taka, którą my często nie chcemy zauważyć, że ten sam Jezus, który mówił właśnie o tym, że jak istotna jest wiara w modlitwie i wielomóstwo nic tutaj nie pomaga, ten sam Jezus mówi takie słowa, że mówi do swoich uczniów w ogrójcu, w ogrodzie Getsemane, mówi do nich, dlaczego nie mogliście modlić się jednej godziny. I mówi do nich, ciało jest, duch jest ochoczy, ale ciało jest słabe. Na co on im zwraca uwagę? Na to, że jedynym sposobem na pokonanie ciała, czyli faktycznie złożenia tego ciała jako żywa ofiara, przyjemna, miła Bogu, jest właśnie usilne, wierne trwanie w modlitwie. Bo to prowadzi do, między innymi, tego, że nasze ciało zostaje złożone jako ofiara. A po co ja się będę modlił, jak w tym czasie mogę wiele zrobić? Ja ci powiem, to ciekawe, ile możesz zrobić. To ciekawe, ile ty w tą godzinę zrobisz. Bardzo ciekawe, ja znam siebie. Ja wiele razy ten argument wobec siebie miałem. Pomodliłem się. No dobra, już chyba. I potem nagle się okazuje, że jak już wychodziłem z tego miejsca modlitwy, to nagle się okazało, że to... I barba papa. Rozjazd w życiu i nagle się okazuje, jedna godzina, druga, trzecia. Trzeba było tam zostać. Więcej by się wydarzyło. Dużo więcej by się wydarzyło. Niż przez to, że poszedłem za myśleniem, a co ile to można w godzinę zrobić. To jest jedna rzecz, którą Jezus mówi. Czy nie mogliście trwać jednej godziny, tak? O Jezusie jest powiedziane, że On całą noc spędził na modlitwie do Ojca, na rozmowie z Ojcem, tak? No to teraz jak? Z jednej strony Jezus uczy o tym, że jeżeli będziesz miał wiarę jak ziarko gorczycy, jeżeli powiesz tej górze, jeżeli dwóch albo trzech się zjednoczy i nie bądźcie wielomówni, potem sam bierze siebie, swoje ciało, idzie na górę na całą noc. To come on. To trzeba się długo modlić czy krótko? Trzeba się modlić i tak, tak po prostu. Trzeba znać siebie, trzeba się modlić tyle, ile trzeba. A ile trzeba, to wiesz, im dłużej żyjesz na ziemi i wiesz, ile osiągnąłeś, nie modląc się, od razu widzisz, ile się trzeba modlić. Może trzeba się wreszcie zacząć modlić. A inna rzecz, kiedy faryzeusze oskarżają uczniów Jezusa, że oni tam, prawda, mają dosyć frywolne życie sobie z Jezusem, prowadzą w stosunku do religijnych norm obowiązujących w koło, Jezus im daje bardzo prostą odpowiedź. Mówi, tak, tak, nie ulegajcie pozorom, bo to jest chwilowe to, co widzicie. Bo dzisiaj Pan Młody jest ze swoją oblubienicą, więc po prostu nie jest czas na to, żeby teraz po prostu się zamykać po prostu i tam biadać, odstawiać jedzenie, wołać i pościć. Ale mówi, że oblubieniec będzie zabrany, a teraz jest z oblubienicą, ale będzie zabrany i wtedy będą szukać i pościć będą. Okej? Okay? Więc my musimy mieć całą tą ilustrację i właśnie te czasze wypełnione wonnościami. Teraz powiem wam też, to jest to, co ja też poruszałem tydzień temu, bo jest cały czas, my jesteśmy po prostu w ogóle świetni w argumentach, w ogóle na każdy temat po prostu. Świetnie sobie radzimy w szermierce, w dyskusjach małżeńskich. Parę lat ze sobą jest po prostu, potrafimy odpowiedzieć w miarę szybko, po prostu ciach, ciach, ciach. W polityce, jak się z kimś nie zgadzamy, damy radę, albo nie, bo tak, ciach, ciach, ciach. W życiu z Bogiem mamy bardzo podobnie, że bardzo szybko przychodzą nam argumenty, które powodują, że my odsuwamy się od tego, co powinniśmy zrobić. Jedną z takich rzeczy jest, o tym właśnie mówiłem tydzień temu, jest to mówienie o specyfice darów i powołań, jakie mamy. Czy jest coś takiego jak różnorodność darów, powołań?
Jest.
Obdarowań?
Tak.
Przeznaczeń?
Tak.
Absolutnie jest.
Tak.
Tak? Absolutnie jest. Ale z drugiej strony, powiem wam, z drugiej strony, to po prostu nie wariujmy. Dzisiaj jedziemy samochodem do kościoła. Mój Przemek mówi tak, mówi, tato, ale rodzina, dobra, nie będę mówił z nazwiska, bo się nagrywa, ale rodzina Tomka i Łukasza. Są takie, Przemek mój mówi, są takie uzdolnione rodziny. Wiesz, oni tam prawie wszyscy coś z muzyką mają? Viola śpiewa, Tomek gra, Łukasz gra, Estera i dzieci też ich się uczą. I cała taka rodzina. To jest taka niezwykła rodzina. Ja tak, oczywiście, wiesz, tylko dumny ojciec. Nie lubię słuchać takich rzeczy o innych rodzinach. Więc mówię, hej, a nasza rodzina to myślisz jaka? Pan mówi, no, przecież ja prowadziłem uwielbienie w kościele przez wszystkie lata, zanim zostałem pastorem. Jak to? No na gitarze normalnie prowadziłem przez kilka lat uwielbienie. No co ty? A kto prowadził, jak zostałeś pastorem?
Mama.
Wtedy mama zaczęła prowadzić uwielbienie. Przez kilka lat. I jak długo prowadziła? No, kawał czasu po tym, jak się na świecie pojawiliście, to jeszcze prowadziła uwielbienia w kościele. Wow. I myślisz, dlaczego co tydzień masz lekcję perkusji i Oliwka ma co tydzień lekcję pianina? Ja mówię, coś ci brakuje jeszcze tego obrazu? On mówi, no brakuje, ale tego nie chcę. Czego nie chcę? Nie chcę grać przy ludziach. Przyjdzie i to na ciebie. To jest taka rozróżniająca anegdota bez sensu prowadzącego kaznodziei. Ale nie jest to, że kaznodzieja bez sensu, ale wstawka. Wracając do darów duchowych. Możemy, wracając do darów duchowych, żeby nas powiedzieć tak. Jest specyfika, mamy różne obdarowania. Jakie różne? Wszyscy grają, śpiewają po prostu i zapiszcie swoje dzieci do szkoły muzycznej, bo tak powinno być we wszystkich zborach. Amen. Więc po prostu, bo to jest część kultury i to rozwija nas. No. No. Amen. W każdym razie. I głośno śpiewaj. Adam Piątkowski dzisiaj napisał na Facebooku, pastor z Wrocławia, że nic to nie szkodzi, że on fałszuje, jak śpiewa. Bo jego usta nawet jak fałszują, to jego serce nigdy. I Bogu się podobały te pieśni. No, dobra. Wracamy do teraz do specyfiki powołań. Więc teraz ktoś powie, no tak, ale są specyficzne, wiesz to. Ten to jest taki bardziej, on jest bardziej powołany do modlitwy. Tak jak mówiłem tydzień temu o misjach. Że ja to nie na misję i tak dalej. Nie, każdy jest powołany do tego, żeby Eden się rozrastał. Jest tylko kwestia, gdzie to zobaczysz, w którym miejscu. Kupcie sobie książkę, jest sprzedawana z księgarni 7 Wzgórz Wpływu. To bardzo popularna książka, już od wielu lat, chyba 30 czy 40 lat ma. Gdzie autor opisuje, jak Królestwo Boże rozprzestrzenia się w różnych życiach. W edukacji, w biznesie, w polityce i tak dalej, że wszędzie ma być. Ogród ma się rozrastać i ty jesteś misjonarzem, czy ci się podoba, czy nie. Ty masz poszerzać swój ogród. Tylko masz widzieć tą swoją odpowiedzialność, tą swoją działkę. I nie ma tu żadnej specyfiki. Wszyscy mają być ogrodnikami. Amen. Tak jest w Biblii. Bo jeżeli my po prostu idziemy w taką stronę, nie wszystkich Bóg powołał do tego samego, to jest tylko pytanie, czy naprawdę tobie chodzi o to, co mówisz, czy chodzi ci o to, że nie masz ochoty robić pewnych rzeczy? To jest pytanie. Bóg w większości nas wszystkich powołał do małżeństwa. No to na was patrzę, bo spełniliście kryteria. I nie ma w moich oczach potępienia, jakbym się gdzie indziej rozejrzał.
Pozdrawiam.
No i teraz wiesz, i teraz jest kwestia, po prostu jest... I tak jest właśnie... I oczywiście są wyjątkowe sytuacje, są wyjątkowe powołania i tak dalej. To teraz jest pytanie, czy my w te wyjątkowe sytuacje i powołania chcemy bardzo wejść dlatego, że odebraliśmy, że to jest powołanie od Boga, czy dlatego, że po prostu mamy po prostu pietra, co się by mogło wydarzyć z naszym życiem. Są dwie różne rzeczy. Tak może być w przypadku małżeństwa, misji, ewangelizacji, poszerzenia ogrodu. I teraz wracam, bo tak samo jest w temacie modlitwy. Czy są ludzie w szczególny sposób powołani do wstawiennictwa? Myślę, że są. Są tacy ludzie wymienieni w Biblii. Są ten prorok, prorokini Anna i prorok Symeon, którzy Jezusa rozpoznają w dziecku przyniesionym do świątyni, tak? I prorokują nad nim. Tam jest powiedziane, że ona była po prostu kilka lat tylko żoną, a później do późnej starości jako panna służyła jako wstawienniczka, jako prorokini w świątyni. Są szczególne tego rodzaju powołania i okej. Okay. Ale teraz wierzę, że ci, którzy nie odebrali tak szczególnego powołania, nie są zwolnieni od tego, żeby nie być wstawiennikami. Jak czytamy, wiesz, Dzieje Apostolskie i widzimy, kiedy uczniów prześladowano, to cały zbór się zebrał i wszyscy wznieśli jednomyślnie głos do Boga. I w takiej sytuacji wraca Piotr, prawda, z Janem po biczowaniu i mówi sobie, ale nam przylali. A pastor zboru mówi, niech wstawiennicy idą się modlić. Pielęgniarki niech opatrzą rany. Kucharki niech ugotują jedzenie, każdy według swojego powołania. I cały zbór zaczyna się modlić. Powiem wam, to jest po prostu coś niebywałego. Teraz rozmawiałem z Wiolą. Jest już od kilku dni w Laosie. Są w tej chwili w stolicy Laosu. Przez jakieś kilka dni, zanim pojadą na północ, tam do tego miasta, w którego mają jechać. I już się tam zahaczyli do jakichś wierzących ludzi. Uczą angielskiego w gimnazjum, przy szkole z internatem. I mówię, że tak. I codziennie rano, słuchajcie, mają z uczniami godzinę modlitwy o 5 rano.
Wow.
I przysłała mi zdjęcie. Leżą na ziemi, krzyczą, czytają Biblię, odbierają od Pana. Cała szkoła. Ale fajnie. Nie wiecie, później się okazuje, że w takiej kulturze modlitwy, w takim zrozumieniu domu modlitwy, nagle się okazuje, że wszystko idzie lepiej. Ewangelizacja idzie lepiej, budowanie kościoła idzie lepiej, gotowość do ofiarowywania siebie za siebie nawzajem idzie lepiej, bo mamy to przemodlone przed Bogiem. Jesteśmy całopalną ofiarą i jesteśmy ofiarą tą, którą są ofiarą, składamy tą ofiarę, którą są uwielbienie dla Boga przez nasze wargi. My w tym uczestnicząc wchodzimy w nową rzeczywistość, więc czasza niech będzie pełna. I teraz na koniec, bo w ogóle całe to kazanie to się zaczęło od tego, że sobie dwa pierwsze rozdziały pierwszego do Tymoteusza studiowałem intensywnie w związku z też zbliżającym się Świętem Niepodległości. Dzisiaj już tam nie pójdę. To jest pierwszy i drugi rozdział apostoła Pawła. I w pierwszym rozdziale on pisze do Tymoteusza: zrób porządek w zborze, bo są problemy. I wymienia pewnych ludzi wręcz z imienia i nazwiska, którzy rozrabiają. Okazuje się, że większość problemów w tym zborze efeskim, w którym Tymoteusz był pastorem, tak mówiąc w skrócie, bo nie był tam pastorem, ale tak go nazwijmy dla potrzeb kazania, wszystkie były związane z gadaniem, kłótniami, nauczaniem, generalnie mówieniem. Na koniec wymienia dwóch gości z imienia i nazwiska, Hymenajos i Aleksander. To mi skóra aż cierpnie, jak czytam ten 20 werset. Ja mówię, Boże, czemu oni tu się znaleźli w pierwszym liście do Tymoteusza z imienia? Bóg mi mówi, żebyś wiedział, że ty też z imienia się znajdziesz. Nie zrobisz tego, co trzeba. I wiecie, i to jest ten pierwszy rozdział o gadaniu i do Tymoteusza, żeby zrobił, co należy. I tak naprawdę pierwszy rozdział cały jest o tym, co nie należy robić w zborze. A drugi zaczyna się, zachęcam więc przede wszystkim, i jest cały fragment długi o modlitwie, jak powinna wyglądać. Więc z jednej strony pierwszy rozdział o problemach w zborze i drugi odpowiedzią na wszystkie problemy w zborze to jest stawanie przed Bogiem i wstawiennictwo, które ma różne wymiary. Ale to już opuszczę sobie tą analizę tego drugiego rozdziału pierwszego do Tymoteusza. Sami sobie to przeczytajcie. Bardzo ciekawe to jest. Natomiast to, czym chciałem zakończyć, to jest fragment z listu do Efezjan z 6 rozdziału, ponieważ to mi bardzo mocno dotyka po powrocie z Afryki. Efezjan 6. Tu też jest o modlitwie i tym zakończymy. Dziesiąty werset. Efezjan 6, 10. I ci, którzy patrzą mi w oczy, robią błąd. Macie patrzeć w swoje Biblię i macie je przynosić do kościoła. 10. W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potężnej Jego mocy. Czytam ten werset 10, zawsze to mi się przypomina Luke Skywalker, który ćwiczy moc. I coś w tym jest po prostu, bo nie można się w potężnej Jego mocy umacniać wtedy, kiedy się w niej nie umacniasz. Jak się umacniać w mocy Bożej? Przez to, że się w niej umacniasz. To jest czasownik. Po prostu coś robisz. Nie umacniasz się w mocy Bożej przez to, że liczysz, że ona się w tobie umacnia. Apostoł Paweł nie napisał, niech Boża moc się w tobie umacnia. On napisał, wy się umacniajcie w mocy Bożej. Wy stawajcie się silniejsi. Wy coś ze sobą róbcie. Tak? I dalej mówi, przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli stać się wobec zasadzek diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciwko zwierzchnościom, przeciwko władzom, przeciwko rządcom ciemności tego świata, przeciwko duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Wróciłem tutaj, Izy nie ma dzisiaj, to mogę sobie swobodnie poopowiadać. Ona zresztą też się nigdy nie krępuje głosić o swoim mężu, więc mogę to powiedzieć, ale napisałem o tym też na Facebooku parę dni temu. Mieliśmy takie małe zwarcie. Bez iskier było. Tak, to było. Są różne. Mógłbym je opisywać w plastyczny sposób. Mają różne wymiary. Mógłbym przy pomocy cieczy opisywać, przy pomocy ognia, iskier, trzęsień ziemi. Różne są opisy. Ciszy grobowej. Różne. Różne formy to przybiera. Generalnie jestem osobą wielkiej duszy, wielowymiarowym. Mojej żonie też niczego nie brakuje, więc wszystkie kolory tęczy i zjawisk atmosferycznych są obecne. Tutaj było coś takiego, ale tym razem moje odczucie było takie, że miałem wrażenie, że przez tą naszą niezgodę, przez ten nasz konflikt, jakbym wszedł po prostu w ciemność, gęstą ciemność. Po prostu normalnie tak się, mieliśmy tam zwarcie, coś się działo, na pojechała do pracy, ja bym został. I normalnie miałem wrażenie, że jestem w domu i chodzę, wiesz, w czymś takim, nawet nie potrafię tego opisać. No ale po prostu gęsta ciemność, taką przez którą trzeba się wręcz przepychać, żeby przechodzić. I moja pierwsza myśl była taka, coś ty mi, kobieto, zrobiłeś.
O ja.
A pierwsza myśl. Jesteś źródłem mojego teraz takiego...
Zmagania.
Dzieci zaraz wracą ze szkoły, muszę jeszcze to zrobić. Ten telefon, to muszę napisać, to muszę przygotować, a po prostu, a tu aż gęsto, po prostu słońce patrzy na dworze, świeci po prostu. W ogóle, co my mamy za rok, słuchajcie, listopad po prostu, słońce wali w kominku, w listopadzie dwa razy napaliłem do tej pory, po prostu, mówię, nie wiem, słońce jak żarówa, a ja po prostu w domu chodzę i po prostu czuję ciemność. Wiecie, i w tej ciemności Bóg do mnie przemówił. I mówi, Marek, ciemności, przez którą przechodzisz, z którą walczysz, nie sprawiła ci Iza. I Bóg od razu mi też powiedział, i te ciemności, przez które ona wielokrotnie musi się przeciskać, jak przez gęstą smołę, to nie ty jej to fundujesz. To jest rzeczywistość tego świata, w której funkcjonujecie. To jest książę ciemności, który rządzi tym światem, którego w interesie jest to, żebyśmy nie owocowali w naszym życiu. To jest po prostu ucisk wynikający z tego, że jesteśmy w tym świecie. I wiesz, teraz tu jest Paweł mówi, przywdziejcie całą zbroję Bożą, bo nie toczycie walki przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko zwierzchnościom, przeciwko władcom, przeciwko rządcom ciemności tego świata, przeciwko duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Ten 11 werset, można by to przeczytać, życie się nie udało Pawłowi i po prostu wymalował je, po prostu zbyt wielu przymiotników użył, ale możemy też przeczytać to w taki sposób, że on wie, o czym on pisze.
Tak.
On wie, o czym on pisze. Możemy to też tak przeczytać. Czyli on rozumie, że idąc przez to życie, on toczy bitwę, bój, który jest walką w duchu z tą rzeczywistością, która nie jest przyjemna, ale ma na cel nas przygnębić, zdołować i wyprowadzić wszelką owocność z naszego życia. jeżeli my patrzymy na tą ciemność, tak gęstą, tą, którą ja właśnie doświadczyłem, patrzymy z perspektywy takiej, że to ktoś nam zrobił, drugi człowiek, albo okoliczności życia, albo ktoś może nawet powiedzieć, w kościele jest taka ciężka atmosfera, albo w kraju jest taka ciężka atmosfera, to oni nam zrobili. Nie wiem, czy rządzący, czy ktoś tam jeszcze inni, czy najeźdźcy, czy to Niemcy nam zrobili, czy Rosjanie, po prostu nie wiem. Każdy z tych punktów widzenia dla nas, synów królestwa, dzieci królestwa, jest fałszywy. Bo my nie walczymy ani z drugim człowiekiem, ani z tym, co ten drugi człowiek jest w stanie wyprodukować. Bo co jest człowiek w stanie wyprodukować? Ucisk, w którym żyjemy, jest obecny w tym świecie przez to, że jeszcze nie wszystko zostało poddane w tym świecie Chrystusowi i On jeszcze w sposób widzialny nie króluje nad wszystkim. I teraz, żeby przechodzić przez tę sytuację w sposób zwycięski, żeby to puszczało, my potrzebujemy mieć życie modlitwy, życie spotkania, rozmowy z Bogiem, życie wstawiennictwa. Wtedy będziemy w stanie przy pomocy duchowego oręża pokonać to, co jest tym duchowym zjawiskiem, które przeciwstawia się nam. Amen? Także wiesz, jeżeli jesteś mężem, nigdy nie wierz w to, że twoją ciemność życiową sprawiła żona. A jak jesteś żoną, nigdy nie wierz w to, że twój mąż sprawił twoją duchową ciemność. To są duchowe rzeczy. My oczywiście uczestniczymy w tym i możemy się przyczyniać do niektórych rzeczy, ale generalnie jest zupełnie inaczej. Wiecie, jak to do mnie Bóg przemówił właśnie w tym momencie, kiedy byłem, to powiem ci nagle po prostu jak pstryk, już nie było żadnej ciemności. Bo ta ciemność trzymała się na kłamstwie diabła, że mi coś żona zrobiła. To była po prostu gęsta duchowa smoła, w której tkwiłem i myślałem sobie, nie, no po prostu, jak tak można? No. Ja tu wracam z misji po prostu. Siejemy Ewangelię w innym kraju. Asia i Agata kawę mi robiły.
Fajnie było.
Wyszli Kija Madeusz, takie miłe słowa. I ja wracam z tej misji w domu i coś takiego. Wiesz, jak tylko Bóg mi powiedział, Marek, drugi człowiek ci w stanie jest, to nie drugi człowiek ci to robi. To jest ten świat. I Bóg mi jeszcze powiedział w tym samym momencie fragmentem z 2 do Koryntian, 4 rozdziału. To jest, Marek, to jest chwilowy ucisk. Bo to jest ucisk, ale on jest chwilowy. No po prostu tu jesteś, no i co zrobisz? No, Grażynka, nic nie zrobisz. Możesz się tylko modlić po prostu. Ale jak się będziesz modlić, to wiesz, i wiecie, tutaj ten fragment, kiedy on tak się rozpisuje. Zwierzchności, władze, rządcy ciemności świata, duchowe złe duchy na wyżynach niebieskich. Potem wymienia całą zbroję Bożą i w końcu mówi, kiedy dochodzi już do końca, tak, weźcie hełm zbawienia, miecz ducha, jakim słowo Boże, mówi, we wszelkiej modlitwie i prośbie, modląc się w każdym czasie w duchu, czuwajcie tak z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych. Ja zawsze lubię dodawać ten element do tej zbroi, on tu zaraz występuje w 18 wersecie po zbroi Bożej, bo on jest naszą faktycznie taką konstruktywną reakcją na duchowy świat, który nas otacza. To jest bardzo proste. Jest ci źle? Módl się! Jest ci źle? Módl się! Po prostu módl się. Jest ci źle? Módl się. Ale jest mi tak źle, że aż nie mogę się modlić.
Grażynka, to
chwilowe. Niech się inni modlą. Poproszę innego o modlitwę. Idź na modlitwę, gdzie inni się modlą. To jest moje doświadczenie jako pastora. To wam mówię, to jest super. To jest takie po prostu, wiecie... Nie masz wyjścia.
Ale nie mogę iść, bo jest mi źle.
A mi wtedy Iza odpowiada, wiem, Marku, że ci jest źle, ale ty jesteś tam pastorem. No i ja tam idę. Przychodzę i tak sobie myślę. Tu wszyscy po prostu w ogóle mają w nosie moje emocje. Zamiast się nie modlić tak, jak i ja się nie modlę. Nie modlić się z niemodlącymi, to oni to mają w nosie. No się wszyscy wokół modlą, uwielbiają Boga. Lider uwielbienia ciągnie. No i ile tak wytrzymasz? W tym zwariowanym sosie. To jest, wiecie, to jest trochę tak, jak ja czasami pojechałem do rodziny na jakieś wesele, bo musiałem. A nie chciałem. I ono jeszcze było w takiej miejscowości, w takim stylu. I tam przychodziłem taki, wiecie, po prostu z założonymi rękami, rodzice mi przywozili. Ja mówię, dobra, przetrwamy to. Ale obłęd. Wesele. Po prostu wesele. Jak się okazywało, że pod koniec wesela krawat był zdjęty, już parę tańców było za mną i wszystkich potraw spróbowałem. Wjeżdżałem i mówiłem, no, cepelia, folklor, ale w sumie to fajnie było. Nie możesz się modlić? Idź tam, gdzie się inni modlą. I wszystko będzie dobrze. Idź tam, gdzie się inni modlą. Amen. Więc kochani, mamy zaproszenie do domu modlitwy, który jest nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. I Bóg mówi, przyprowadzę ich na moją świętą górę. I rozradują się. I rozraduję ich w swoim domu modlitwy. Amen. My jesteśmy kościołem, jesteśmy domem modlitwy, ale Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy tam weszli, byli i przebywali, i się rozradowali. Niech was Bóg błogosławi. Do zobaczenia.